Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie 9 minut po godzinie 18. Wielkopolscy politycy w studiu Katarzyna Kierzek-Koperska, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
Dobry wieczór.
A zdalnie są z nami poseł Jamosiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
I Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, także poseł, lider PSL-u w Wielkopolsce.
Dobry wieczór Państwu, pozdrawiam serdecznie.
Dzisiaj 80. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Na uroczystości przylecieli kanclerz Niemiec, prezydent Niemiec, także inne delegacje. Są prezydenci, są premierzy, są koronowane głowy. Ale pytanie o tę obecność kanclerza Niemiec, prezydenta Niemiec. O czym świadczy to, że na tę uroczystości przylecieli obaj, jeden i drugi, i kanclerz, i prezydent, pani Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska.
To są pewnie jakieś niedogadane kwestie wewnątrz już w Niemczech. Natomiast nie nam to oceniać. Przyjechali oboje, ale też z drugiej strony pokazuje to rangę, że skoro przyjechał i prezydent, i kanclerz, to znaczy, że jednak Niemcy, no, dla nich jest ważne to, żeby pokazać tą solidarność, pomimo tego, że naziści to jednak wywodzili się z niemieckiego narodu, no ale dzisiaj musimy pamiętać o ofiarach tamtych wydarzeń.
Słuchała pani tych przemówień?
Tak, słuchałam.
Więźniów.
Tak, słuchałam do momentu, w którym już musiałam do studia przyjechać i naprawdę one są wstrząsające. Właściwie to są nauczni świadkowie tych wydarzeń, ale wszyscy podkreślali jedno, co dla mnie jest bardzo istotne, że ruchy nacjonalistyczne odradzają się i oni wszyscy podkreślali, żeby nie doszło po raz kolejny do wydarzeń, które historycznych, ciężkich, trudnych wydarzeń, które miały miejsce w tamtych latach. No, powinniśmy słuchać jednak tych ludzi, bo oni to przeżyli. Oni wiedzą, czym jest nienawiść człowieka do człowieka i pamiętajmy o tym, kiedy będziemy pozytywnie wypowiadać się chociażby o partii AfD, która w Niemczech coraz mocniejsza jest, albo o innych nacjonalistach w Europie i na świecie oczywiście.
Poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Pan śledzi te dzisiejsze uroczystości?
Tak, śledziłem przed chwilą jeszcze. Natomiast bez wątpienia myślę, że ta rocznica, oczywiście bardzo smutna rocznica, może nie tyle samego wyzwolenia, ale generalnie upamiętnienia ofiar Holokaustu, bo w tym roku mamy 25. rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Powraca, że tak powiem, pamięć o tej zbrodni, jakiej dokonano właśnie w niemieckim obozie zagłady Auschwitz. Relacje naocznych świadków, więźniów Auschwitz są wstrząsające. Na pewno i na nas też spoczywa obowiązek, aby pamiętać o zbrodni ludobójstwa, zbrodni Holokaustu, jakie dopuścili się Niemcy podczas II wojny światowej. Ja mogę tylko ubolewać, że za obecnością zarówno prezydenta Niemiec, jak i kanclerza Niemiec nie rozpoczęto działań ze strony niemieckiej budowy w centrum Berlina pomnika upamiętniającego pomordowanych Polaków podczas II wojny światowej, czy ofiar II wojny światowej na terenach Polski. To była inicjatywa Bundestagu sprzed chyba 4 lat. I jak widać, na deklaracjach się tylko zaczęło i brakuje postępów, gdzie zakładano, iż bodajże w listopadzie 2004 roku ten pomnik miał być wraz z całą infrastrukturą, z centrum pamięci i tak dalej, otwarty, odsłonięty. Tego nie ma. Natomiast bez wątpienia, zgodnie z panią poseł, ta rocznica wyzwolenia obozu też wywołuje te wspomnienia z tamtych czasów. Czytałem wspomnienia dzieci, które...
Panie pośle, a pytanie o wnioski też wobec tego, co się teraz dzieje. Jakie wnioski wyciągnęliśmy z tego, co się wydarzyło w Auschwitz?
Znaczy, panie redaktorze, no przede wszystkim my, jak już powiedziałem, musimy pamiętać o zbrodni ludobójstwa. Musimy o tym pamiętać i przypominać, jaką straszną rzecz wyrządzili Niemcy w czasie II wojny światowej Polakom, Żydom, Romom i też więźniom innych narodowości. I o tym głośno mówić, bo mam wrażenie, że być może niektórzy chcieliby operować nazwami, że to byli naziści. Nie, to byli Niemcy. To byli ludzie, którzy chcieli wymordować naród polski zapewne w całości. Takie były zamiary zapewne ich. Do tego konsekwentnie zmierzali. Nawet już u progu wyzwolenia obozu w dalszym ciągu wykonywali egzekucje, mordowali więźniów. Słynny Marsz Śmierci, gdzie kilkadziesiąt tysięcy więźniów zostało przesiedlonych, przeniesionych z tego obozu do innych obozów. Kilkadziesiąt tysięcy po drodze traciło życie. To są fakty historyczne, jeszcze... ale o nich trzeba pamiętać.
I teraz pan poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, pytanie o tą dzisiejszą rocznicę i też o te delegacje, które przyjechały. Jak pan ocenia rangę też tych delegacji?
Kilkanaście głów koronowanych, prezydenci i premierzy państw, nawet tak jak już pan rektor powiedział, jeżeli chodzi o reprezentację z Republiki Federalnej Niemiec, nawet w podwójnej obsadzie i kanclerz, i prezydent Republiki Federalnej Niemiec. Ja tutaj bym nie widział jakiejś kolizji, przecież obaj są panowie z tej samej rodziny politycznej, a więc z SPD. Myślę, że to jest też ważny fakt, który akurat socjaldemokraci z racji na tą turbulencje polityczne w Niemczech też uznają za niezmiernie ważne również z punktu widzenia toczącej się tej debaty międzynarodowej dotyczącej odpowiedzialności Niemiec, bo ta debata nigdy nie ustała. Ona ciągle jest obecna, jakkolwiek słyszeliśmy ostatnio, że między innymi jeden z ważnych ludzi biznesu amerykańskiego stwierdził, że należy już zamknąć ten rozdział odpowiedzialności wnuków i dzieci za czyny swoich rodziców.
Mówi pan o Elonie Musku oczywiście.
Tak, mówimy o Elonie Musku, ale w moim przekonaniu to jest, też pokazuje, w jaki sposób ci, którzy nie przeżyli tych trudnych czasów, czy ich rodzice, ich rodziny, z jakim, bym powiedział, takim wolontaryzmem podchodzą akurat do całego wszystkiego tego, co się wydarzyło w trakcie II wojny światowej, z obozami śmierci, które niektórzy próbują wymazać jako niemieckie obozy zagłady z pamięci. Próbują, to również i w mediach się pojawia wielokrotnie na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat, przecież musieliśmy i jako instytucje państwowe i również MSZ i również polski parlament interweniować, aby w sposób prawidłowy nazywano akurat, czym były obozy śmierci zlokalizowane na polskiej ziemi, ale były to przecież niemieckie, hitlerowskie obozy śmierci. A więc ja uważam, że ta 80. rocznica to jest też takie wezwanie, bo przecież jeszcze mogli mówić już nieliczni więźniowie obozu Auschwitz.
I podkreślali też dzisiaj wielokrotnie, że to pewnie taka ostatnia dla nich okrągła rocznica i takie ostatnie uroczystości, w których mogli brać udział.
Na pewno dla wielu z nich to będzie to ostatnie spotkanie. I tym bardziej cenię to, że organizatorzy tym razem głównie im udostępnili głos. Że nie oficjele wypowiadali
oni
się na tych
uroczystościach,
ale przede wszystkim sami uczestnicy i więźniowie Auschwitz, którzy dawali świadectwo tego czasu. A powiedzmy sobie szczerze, że współcześnie też zjawiska ludobójstwa odbywają się również za naszymi granicami.
Tu stawiamy kropkę, zmienimy teraz temat. Wybory prezydenckie coraz bliżej. Przeniesiemy się teraz do krajowej polityki. Pani Katarzyna Kierzek-Koperska, obecna w naszym studiu, posłanka Koalicji Obywatelskiej, jest też wiceprzewodniczącą zespołu do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. I ten właśnie zespół złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Karola Nawrockiego. Chodzi o to, o czym napisała Gazeta Wyborcza. Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w latach 2020-2021 zarezerwował łącznie 197 noclegów w apartamencie Deluxe w muzealnym kompleksie hotelowym. To podała Gazeta Wyborcza. A dlaczego państwo złożyliście takie zawiadomienie do prokuratury?
Dlatego, że uważamy, że ponieważ pan Karol Nawrocki jest kandydatem na prezydenta, to no, powinien wytłumaczyć swoim wyborcom ten fakt.
Ale on złamał prawo, bo do prokuratury się składa raczej wtedy, kiedy jest gdzieś złamane prawo.
No tak, no korzystał z apartamentu nie płacąc za niego. Prokuratura oceni tutaj, czy nie doszło do nadużycia środków publicznych na cele prywatne, bo pan Karol Nawrocki tłumaczy, że jego pobyty w tym apartamencie były związane z prowadzoną przez niego działalnością jako dyrektora. No ale też z drugiej strony tych wytłumaczeń już było tak dużo, tak różnych, że przed prokuraturą zeznaje się pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, więc mam nadzieję, że dojdzie do tego przesłuchania pana Karola Nawrockiego i że dojdzie w miarę szybko, no bo jesteśmy w trybie wyborczym, no i po prostu albo oczyści się z tych zarzutów, albo...
Chociaż albo prokuratura w trybie wyborczym raczej taki
nie działa,
nie
jasne,
prowadzi.
Ja wiem, to nie jest jakby sprawa w trybie wyborczym, natomiast no liczymy na to, że jednak zajmie się tym prokuratura szybciej niż wszystkimi sprawami, które składamy do prokuratury.
A pani się spodziewa, że tutaj mogą być jakieś zarzuty dla Karola Nawrockiego?
No, gdybyśmy nie spodziewali się, że w razie uznania go winnym będzie zarzutów, no to po co składać zawiadomienie, tak? Jeżeli rzeczywiście złamał prawo, no to powinien za to odpowiedzieć.
Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan odbiera to zawiadomienie do prokuratury złożone przez zespół parlamentarny?
Znaczy, panie doktorze, no trwa atak bezwzględny na Karola Nawrockiego, kandydata obywatelskiego, który podjął decyzję o startowaniu w wyborach prezydenckich jako kandydat obywatelski. I widać tutaj panikę w obozie Rafała Trzaskowskiego, bo te notowania za każdym razem, za każdym badaniem są coraz niższe. Dzisiejsze, mówiąc o zwycięstwie Karola Nawrockiego w drugiej turze, są tego potwierdzeniem i między innymi ten zespół, który zespołem politycznym oczywiście i kieruje się jakby intencjami politycznymi bardziej niż merytorycznymi. Zawiadomił prokuraturę, tylko warto było, należy pamiętać też, szanowni państwo, że jest coś takiego jak artykuł 238 kodeksu karnego, mówiący o tym, że jeżeli ktoś wiedzą, że nie było przestępstwa, czy też podejrzenia popełnienia przestępstwa, informuje organ ścigania, też może być za to w przyszłości ewentualnie...
A pana zdaniem tam to przestępstwo albo podejrzenie jakieś było?
Przez zawiadamiającego ścigany przez organy, przez prokuraturę.
Panie pośle, a pan jest pewny, że tego przestępstwa tam nie było? Czy pan jest pewny, że tam nie było żadnego przestępstwa, nie ma żadnych podejrzeń, nawet o czym mówiła pani posłanka Koalicji Obywatelskiej?
Wie pan co, no mówimy o podejrzeniach, to może ja sekundkę tylko, korzystając z okazji, odczytam, co to Karol Nawrocki napisał na portalu X. Kiedy w Bólach budowaliście Muzeum II Wojny Światowej, nie zapomnieliście o budowie apartamentu dla Pawła Machcewicza, pana doradcy, poprzedniego dyrektora muzeum. Dopóki nie budowaliście mu mieszkania w muzeum, płaciliście za jego mieszkanie na Długim Targu. Zapomnieliście natomiast o ojcu Kolbe i rodzinie Ulmów na wystawie w tym samym muzeum. W międzyczasie przekaliście proces, a muzeum się pięknie rozwinęło. Odzyskaliśmy dla Polski Westerplatte, z którego zrobiliście śmietnik. Pochowaliście po 80 latach bohaterów. I właśnie
panie
dlatego...
Panie, nie wiem, jak długi jest ten wpis, ale wróćmy do tematu.
Dlatego przegracie najbliższe wybory. To jest oświadczenie pana Karola Nawrockiego.
No, ja je odczytałem przed prokuraturą, no, nikt nie jest od tego.
Więc to jest odpowiedź na to, co się wokół niego dzieje. Te ataki mają po prostu wyrobić w opinii publicznej odbiór taki, że to jest kandydat, który, no, że tak powiem, nie zasługuje na uznanie i tym podobne. Rzeczy są te kłamstwa, manipulacje w mediach, Oczywiście mamy tego świadomość, że cel jest jeden, tak? Żeby Karol Nawrocki tych wyborów nie wygrał, on te wybory wygra. Jestem do tego co było przekonany, o tym mówią nie tylko sondaże, o tym świadczy ilość spotkań, że tak powiem, no, poparcie, jakim się cieszy pan Karol Nawrocki, setki osób na spotkaniach. To jest dobry prognostyk
to
na
Jan kampanię wyborczą. Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Andrzej Grzyb, czy pan, panie pośle, widzi tutaj sens w składaniu tego zawiadomienia? Pan by się podpisał też pod takim zawiadomieniem do prokuratury?
Znaczy, ja myślę, że to pokazuje, że te dwie kandydatury, kandydatów, którzy reprezentują największe ugrupowania polityczne, są, że tak powiem, mają tutaj problem z debatą polityczną, no, dlatego że to jest takie oskarżanie się wzajemne, które nic nie wnosi dla całej debaty publicznej. I ja odnoszę takie wrażenie, że tutaj jest więcej problemów ze zrozumieniem akurat tego, jaka jest istota tego sporu dla opinii publicznej, niż wyjaśnienia, jaka jest istota tej sprawy. No bo pytanie, czy dyrektor instytucji miał prawo korzystać z zasobów tej instytucji? No miał prawo korzystać.
Pod warunkiem,
pytanie,
że
oczywiście
były
są
na cele
tutaj liczne zeznania, czy za to zapłacił. No to jest kwestia do wyjaśnienia przez służby finansowe.
Panie pośle, czyli pan by pod takim instytucji zawiadomieniem do prokuratury raczej się nie podpisał z tego, co pan mówi?
To znaczy, ja myślę, że to zgłoszenie do prokuratury więcej dało plusów dodatnich, używając tego określenia kiedyś historycznego, samemu Karolowi Nawrockiemu niż
A dlaczego pan tak myśli?
Jego elektoratu.
A dlaczego pan tak myśli?
Dlatego, że słyszę takie głosy, że to jest traktowane jako forma no, inkryminowania czy też prześladowania kandydata, który mówi, że jest kandydatem obywatelskim, a tak naprawdę jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że więcej bym się skoncentrował tutaj na debacie publicznej, wezwał do tej debaty publicznej, niż używał tutaj prokuratury jako tej, która ma rozstrzygać, czy tutaj nastąpiło przekroczenie uprawnień dyrektora jednostki. Natomiast zleciłbym to na przykład Najwyższej Izbie Kontroli. Niech ona stwierdzi, jak to w istocie wyglądało jako organ kontroli państwowej, czy przypadkiem ten dyrektor tej instytucji nie przekroczył swoich uprawnień. Wtedy było to chyba łatwiejsze.
To teraz Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska, odpowiada, czy państwo tym zawiadomieniem wzmocniliście Karola Nawrockiego?
Nie, absolutnie nie mam takiego samego zdania jak pan poseł Grzyb, dlatego że tak jak powiedziałam, jesteśmy w trakcie kampanii i pan Karol Nawrocki, no jeżeli chce być tutaj bardzo, no, że tak powiem, pokazać się z jak najlepszej strony i pokazać swoją niewinność w wielu kwestiach, no to ma taką szansę przed prokuratą. No, dlaczego mamy nie składać zawiadomienia, żeby kogoś wzmacniać lub nie wzmacniać? Nie po to się składa zawiadomienia. Uważamy, że doszło do przekroczenia uprawnień, a o tym oczywiście będą decydowały już potem organy ścigania. Natomiast z naszego punktu widzenia to nie jest żadna wrzutka czy nie wiem, element kampanii wyborczej. Ja nie jestem w sztabie Rafała Trzaskowskiego, ani mecenas Gierdych też nie jest w sztabie Rafała Trzaskowskiego. W związku z tym my działamy jako zespół parlamentarny, no i taka decyzja zapadła.
Jutro do Wielkopolski przyjeżdża, tak, pan poseł Andrzej Grzyb, ale proszę krótko się odnieść.
Pani poseł, ja nie mówiłem, że to jest jakaś wrzutka, tylko uważam, że akurat w trakcie toczącej się kampanii wyborczej składanie zawiadomienia do prokuratury w sprawie, która związana jest z prowadzeniem akurat instytucji publicznej, no takie słyszę głosy niestety.
Ja rozumiem, panie pośle.
Być może zupełnie innych słucham niż pani poseł.
Ale panie pośle,
my jako formę pewnego napiętnowania, a nie merytorycznej dyskusji.
Ale ja to rozumiem, tylko że tak jak powiedziałam, ja jestem posłanką i mam prawo tego typu działania również podjąć. Na to, że mamy różne zdania jako ugrupowania co do rozliczeń, no to To jest oczywiste.
Ale jesteście państwo w jednej koalicji.
Jesteśmy w jednej koalicji i mamy dużo do zrobienia wspólnie.
Wielkopolski przyjeżdża Rafał Trzaskowski, odwiedzi Jarocin i Ostrów Wielkopolski. W powiecie jarocińskim Andrzej Duda 5 lat temu uzyskał 56,5%, Rafał Trzaskowski 43,5%. W powiecie ostrowskim także był lepszy w drugiej turze Andrzej Duda 51,5%, Rafał Trzaskowski 48,5%. Pytanie do pana posła Jana Mosińskiego, bo i Jarocin, powiat jarociński i powiat ostrowski to pana okręg wyborczy. Myśli pan, że w tym roku kto ma większe szanse, Karol Nawrocki czy Andrzej Duda w tych powiatach?
Panie doktorze, tylko jedno zdanie, bo tutaj pani poseł miała też tam ad vocem, więc ja tylko chciałem podkreślić, że w roku 2015, a propos właśnie Andrzeja Dudy, był atakowany takimi fejkami antysemickimi, a dzisiaj Karol Nawrocki takimi fejkami obyczajowymi, ewentualnie takimi jak niegospodarność, ewentualnie, że czymś dysponował, bez zgody i tak dalej. To wszystko wytłumaczył, wszystko wyjaśniał wielokrotnie. Natomiast co do jutrzejszej wizyty pana Trzaskowskiego, to ona tutaj jakby nie wzbudza jakiegoś zainteresowania. Podejrzewam, że minie bez echa większego.
Tak, jutrzejszej i w środę, bo w środę będzie w Ostrowie, jutro w Jarocinie.
Jestem przekonany, że pan Karol Nawrocki również w powiecie jarocińskim i w powiecie ostrowskim te wybory wygra. Nie tylko w drugiej, ale w pierwszej turze. Co do tego jestem spokojny, bo jest kandydatem świeżym, poza ramami politycznymi. Natomiast Rafał Trzaskowski jest, przypomnijmy, zastępcą Donalda Tuska, wiceszefem Platformy Obywatelskiej. I to wszystko zło, które się dzieje od czasu utworzenia koalicji 13 grudnia, ta drożyzna, to zubożenie, które postępuje, mówię tutaj o drożyźnie energii energetycznej, ale też cen towarów i usług, zakupów, koszyka dóbr, to też jest efekt tego, że no, Rafał Trzaskowski w jakiś sposób też to utożsamia, bo jest wiceprzewodniczącym partii rządzącej.
Katarzyna Kierzek, Koperska, Koalicja Obywatelska i powiat jarociński, powiat ostrowski. Państwo chcecie w cudzysłowie odbić te powiaty, porównując wybory prezydenckie do wyborów prezydenckich?
Przede wszystkim Rafał Trzaskowski jeździ dzisiaj po różnych powiatach.
Wszyscy kandydaci jeżdżą po różnych powiatach.
I pamiętajmy o tym, że wybory są zawsze nieprzewidywalne i nie ma czegoś takiego, znaczy nie lubię tego słowa odbić, dlatego że każdy z wyborców ma swój głos i Rafał Trzaskowski chce przekonać ludzi do siebie, w związku z tym jeździ po powiatach. Ja się tutaj chciałam odnieść też do pana posła.
Ale jeździ tam, gdzie 5 lat temu lepszy był Andrzej Duda, a nie gdzie on wygrywał te wybory.
Ale czy to jest jakaś zła strategia?
Nie wiem, ja pytam, jaka jest strategia.
Pan prezydent Trzaskowski chce jeździć po powiatach, chce rozmawiać z ludźmi w każdym powiecie, w związku z tym również pojawi się w naszych wielkopolskich powiatach. Ja chciałabym powiedzieć, że sytuacja gospodarcza jest, panie pośle, lepsza niż żeśmy zastali, bo wzrost gospodarczy mamy w tym roku na poziomie 3%, ma być na poziomie 4%, tak prognozy mówią, bo mają ruszyć inwestycje. Kiedy przejmowaliśmy władzę, ten wzrost gospodarczy był na poziomie 0,1-0,3%. Więc
pani posłanko, ale też są wyniki badań CBOS-u, gdzie ludzie oceniają ten rząd, więcej jest źle niż dobrze.
Tak, ja to rozumiem i wiem, że nie wszystko się udało zrealizować. Natomiast no, państwo zakłamujecie trochę tą rzeczywistość, dlatego że nie jest tak, że jest bardzo źle, wciąż to powtarzacie, zrzucacie tą odpowiedzialność nie dość na premiera Tuska, to na Rafała Trzaskowskiego, a przecież panie pośle, i powiedzmy sobie to szczerze, bo nie jest to mój atak w stosunku do pana, tylko chciałabym, żeby pan tak chwilę przemyślał. Telewizja Republika to jest tak de facto codziennie atak za atakiem na Donalda Tuska lub Rafała Trzaskowskiego.
Nie zajmujmy się innymi mediami w tej chwili, bo to nie jest audycja o tym.
Proszę przemyśleć również tą kwestię, bo naprawdę jakby analizując to, co dzisiaj usłyszeliśmy od ofiar w obozów Auschwitz, to my nie powinniśmy w ogóle iść tą drogą, czyli nasilać takich ataków personalnych.
Ale porównywać dzisiejsze sytuacji.
Ale od tego się wtedy zaczęło, panie pośle, od nienawiści do ludzi.
To jest mało eleganckie z pani strony.
Nie, to nie jest eleganckie. Od nienawiści do ludzi zaczął się ruch hitlerowski.
Na każdym kroku. Wystarczy spojrzeć dookoła.
Ach, nie.
Dobrze, to pani posłanka, pan poseł, chwilę
poczeka. Nie porusza, proszę panie, bo faktami panią, że tak powiem, zmiażdży niepotrzebnie.
To poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Pan zmiażdży mnie faktami?
Teraz pan poseł.
Nie.
Drodzy państwo, teraz pan poseł Andrzej Grzyb, także poseł z okręgu Kalisko. Leszczyńskiego. Panie pośle, myśli pan, że w powiecie jarocińskim, w powiecie ostrowskim większe szanse ma Karol Nawrocki czy Andrzej Duda, a może Szymon Hołownia tam będzie czarnym koniem? Uśmiecha pan się na słowo i nazwisko pana Szymona Hołowni.
No właśnie, trzeba dodać, że póki co kandydaci jeszcze nie zarejestrowali swoich zarejestrowali swoje komitety.
1000 podpisów zebrali, tak, a teraz jeszcze zbierają 100 000.
Więc wszystko jest jeszcze w okresie początkowym. Po drugie, no, ta długa prekampania sprawia, że ja się tak obawiam, czy ci kandydaci, którzy rozpoczęli tak wcześnie, czy nie dostaną trochę zadyszki. Natomiast, co bardzo dobrze oceniam, to właśnie decyzje między innymi Rafała Trzaskowskiego, że powinien ruszyć do Polski powiatowej. To zgodnie z tą zasadą wygłoszoną kiedyś przez pana posła Schetynę, który powiedział, czy ówczesnego szefa Platformy Obywatelskiej, wyborów nie wygrywa się w Warszawie, tylko wygrywa się w Końskich. I tu jest potrzebny ten dialog właśnie z tymi osobami, z tymi mieszkańcami, którzy mieszkają w Polsce powiatowej. Ja też, mówiąc o tej kwestii odpowiedzialności pana Nawrockiego za ewentualne nierozliczenie się skorzystania z tych zasobów mieszkaniowych akurat w muzeum, też do tego nawiązuje, bo te nastroje są zgoła inne w dużych aglomeracjach, w dużych miastach niż w małych miejscowościach. Więc ta sprawa wymaga tego dialogu. Ja tutaj bardzo pozytywnie oceniam to, że Polska powiatowa jest miejscem, w którym ten dialog pomiędzy kandydatami się toczy.
Panie pośle, a polskie
media informują ciągle o tylko dwóch kandydatach, a przecież tych kandydatów jest.
Próbowałem właśnie tutaj wywołać Szymona Hołownię, a pani tak o Karolu Nawrockim i Rafale Trzaskowskim. PSL się w ogóle włącza w kampanię Szymona Hołowni. Podpisy państwo zbieracie?
Że odnoszę się do tego, bo pan zadał takie pytanie, czy Karol Nawrocki, czy Rafał Trzaskowski.
Ale spytałem też, że może Szymon Hołownia.
Tego nie wiemy. Zobaczymy, jacy kandydaci dostaną się do drugiej rundy.
Panie pośle,
oczywiście, że w chwili obecnej po notowaniach możemy odnieść wrażenie, że akurat to będą główni pretendenci, którzy znajdą się w drugiej rundzie.
Panie pośle, czy PSL, działacze PSL-u włączają się w kampanię Szymona Hołowni, zbierają na przykład podpisy?
No właśnie jestem tutaj na takim dużym spotkaniu, gdzie
ktoś panu co chwilę przeszkadza, mam wrażenie.
No niestety
warunki
nie
polowe.
Zdążyłem do swojego własnego biura, więc tutaj korzystam. I ciągle ktoś tutaj otwiera do tego kantorka, z którego rozmawiam z państwem, ale krążą tutaj listy właśnie z podpisami. No oczywiście też zdajemy sobie sprawę, że nawet wśród tego gremium tutaj osób, z którymi się tutaj spotkamy, też są różne odczucia, ale nie widzę tutaj jakiejś.
Słyszał pan odczucia dotyczące Karola Nawrockiego, a jakie pan słyszał odczucia dotyczące Szymona Hołowni? Elektorat PSL-u popiera tego kandydata?
Panie redaktorze, najpierw zbieramy podpisy, też oczywiście kontynuujemy ten czterotaktowe porozumienie, które zawarliśmy na okres obecnej kadencji parlamentu i wspieramy kandydaturę Szymona Hołowni. Ustaliliśmy, że w każdym powiecie w Wielkopolsce zbieramy te podpisy, że również będziemy desygnowali do komisji wyborczych po połowie akurat naszych kandydatów i to jest też forma takiego, bym powiedział, zachęcenia wszystkich naszych działaczy, mówię o, czy też sympatyków Polskiej Stronnictwa Ludowego, żeby się włączyli w kampanię wyborczą.
To Andrzej Grzyb, teraz trochę zmienimy temat, ale to też mimo wszystko temat dotyczący kampanii prezydenckiej. Czy obywatele albo którzy obywatele Ukrainy powinni dostawać 800+. Ten temat nieoczekiwanie stał się też tematem tej kampanii. Pani posłanka Katarzyna Kierzek-Koperska. Tutaj będą jakieś zmiany. Trochę zaskakująca deklaracja jak na Rafała Trzaskowskiego.
Ale ona jest zdroworozsądkowa, dlatego że pamiętajmy o tym, że to jest program, który obciąża budżet naprawdę bardzo, bardzo konkretnie. I nie może być tak, żeby Ukraińcy korzystają oczywiście z naszej gościnności, ale też wielu z nich pracuje. Więc jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża i pracuje i wysyła dziecko do szkoły, jest ten obowiązek szkolny realizowany, no to wtedy te 800 plus jakby nie, no jest samofinansujący się, można powiedzieć, jeżeli rodzice pracują. Natomiast w momencie, w którym tutaj przyjeżdżali, to też była kwestia nieszczelności pewnego systemu, bo okazało się, że wielu z nich tutaj przyjechało, zarejestrowało się, pobrało to 800 plus, pobierało 800 plus, no ale pomimo tego, że opuściło nasz kraj. W związku z tym my dzisiaj powinniśmy uszczelnić ten system, no bo to jest kwestia naszego budżetu.
I kiedy pani się spodziewa, że to już będzie przegłosowane? Bo słyszymy, że to ma być pilnie, ale jeszcze nie jest.
Tak, jeszcze nie wiem kiedy, bo o tym decyduje oczywiście, kiedy ten projekt wejdzie na obrady Sejmu, kiedy zostanie zatwierdzony przez rząd, ale w moim przekonaniu to powinno wejść jak najszybciej.
Była pani trochę zaskoczona tą deklaracją Rafała Trzaskowskiego?
Nie.
Nie. Zupełnie zero zaskoczenia?
Nie zaskoczyła mnie, dlatego że pamiętajmy o tym, że wcześniej jako prezydent miasta on w pewnej kwestii nawet nie dotykał, w sensie takim, że nie było to w jego kompetencjach. Dzisiaj jako kandydat, nasz kandydat na prezydenta Polski, no musi mówić o tej polityce krajowej i właśnie mówi. Nikt go wcześniej przecież nie pytał o to, jakie jest jego stanowisko.
Czyli gdyby ktoś wcześniej spytał, to on też mógłby tak powiedzieć.
W moim przekonaniu tak. Oczywiście nie mamy tutaj tego pytania wcześniej, no ale Rafał Trzaskowski to nie jest osoba, którą nasi konkurenci chcą pokazać jako jakiegoś lewaka, jakiego osobę, która tylko i wyłącznie zajmuje się jednymi tematami. On wcześniej po prostu miał zupełnie inne kompetencje. Dzisiaj musi mówić o sprawach krajowych, no bo Polki i Polacy, którzy na niego zagłosują, chcą wiedzieć, jakie ma poglądy w tych wszystkich kwestiach.
Poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Czy państwo poprzecie ten projekt, jeśli będzie projekt ograniczenia 800 plus dla osób, które z Ukrainy, które tutaj nie pracują?
Panie redaktorze, krótko tylko przypomnę, Rafał Trzaskowski w roku 2015, kiedy mówiliśmy o programie 500+, o kwocie wolnej od podatku, lekach darmowych, mówił, że to jest katastrofa dla finansów publicznych. Zresztą też jako jeszcze poseł głosował za tym, aby odrzucić w pierwszym czytaniu projekt obniżający wiek emerytalny. To tak na marginesie, jeżeli chodzi o jego wiarygodność. Dzisiaj Rafał Trzaskowski, że należy to 800 plus skierować dla tych Ukraińców, którzy są w Polsce, pracują, płacą podatki i tak dalej. My mówimy, sprawdzamy, zużyliśmy projekt ustawy. Zresztą w maju roku poprzedniego, żeśmy ten projekt wprowadzali, został odrzucony. Tak samo jak głosowali politycy PO za wprowadzeniem 500+. Z tego, co kojarzę, PSL głosował za, panie pośle Andrzeju, przypomnij mi, chyba się nie mylę, że głosowaliście za 500+.
Panie pośle, tutaj przejdźmy teraz, to nie jest program historyczny, przejdźmy do tego.
Koalicja Obywatelska też głosowała za.
Bo jeżeli Ukrainiec, Ukrainka mająca dziecko w Polsce pracuje, tu płaci podatki, to dziecko chodzi do szkoły, to świadczenie należy wypłacać. I my o tym mówiliśmy w maju, niestety zostało to odrzucone, więc ponownie żeśmy powiedzieli, sprawdzamy intencje kandydata na urząd prezydenta Rafała Trzaskowskiego, bo jest taki dyferentny w tych przekazach. Raz jest za, raz jest przeciw. Trudno nadążyć za zmianami swoich poglądów, jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego.
Poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pytanie o 800 plus i obywateli Ukrainy.
Panie redaktorze, pewnie jeszcze w pamięci pozostaje to, że PSL od początku był zwolennikiem akurat tego świadczenia dla polskich rodzin. 500+. Też poparliśmy rozszerzenie tego świadczenia na 800+, ale tu proponowaliśmy, żeby właśnie to świadczenie dodatkowe wysokości 300+, żeby ono było świadczeniem, które otrzymują rodziny, w których rodzice pracują, przynajmniej jedno z rodziców pracuje. I w moim przekonaniu cała ta operacja w chwili obecnej z Ukraińcami to jest powrót do tej propozycji, którą my kiedyś swego czasu zgłaszaliśmy.
Ale panie pośle, czy pan zmierza do tego, żeby teraz zrobić...
Były wypłacane tym rodzicom dzieci z rodzin ukraińskich, gdzie przynajmniej jedno z rodziców pracuje. Więc ja uważam, że to jest też doświadczenie wielu krajów zachodnich. gdzie ta migracja była powodowana nie poszukiwaniem nawet pracy czy lepszego miejsca życia, tylko poszukiwania świadczeń społecznych, które są wypłacane przez dane państwo tym, którzy są migrantami. To nie znajduje niestety akceptacji społecznej i myślę, że w Polsce też tak jest.
Panie pośle, a Polacy, jeśli nie pracują, to 800 plus powinni dostawać, jeśli rodzice nie pracują?
No wie pan, sprawa została już przesądzona, więc ja tylko przypomniałem to, że my proponowaliśmy w momencie, kiedy była dyskusja nad rozszerzeniem tego świadczenia z 500 na 800 plus, wtedy proponowaliśmy, żeby zachęcić, ponieważ mamy deficyt rąk pracy, tak? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie we wszystkich rodzinach przynajmniej jedna osoba może pracować, bo często są to wypadki losowe, osoby niepełnosprawne i tak dalej, ale w moim przekonaniu i to dzisiaj właśnie na tym spotkaniu, na którym tutaj jestem, przedsiębiorcy mówili, my nie mamy kogo zatrudnić w swoich zakładach pracy. Ludzie ze względu na wysokie świadczenia społeczne, tam gdzie jest to świadczenie, no odmawiają nam zatrudnienia.
To może, panie pośle, jednak czas na zmiany i wprowadzenie takich zmian, żeby uzależnić ten świadczenie od tego, czy ktoś pracuje, czy nie, przynajmniej jeden rodzic.
No, panie redaktorze, to dobrze jest wprowadzać w momencie, kiedy się wprowadza dany typ świadczenia, a później jest to traktowane jako swoista retorsja ze strony państwa wobec nieuprawniona retorsja i odbieranie świadczeń społecznych danej grupie osób, no niestety nie jest popularne i w moim przekonaniu w chwili obecnej będzie to trudno wprowadzić, jeżeli chodzi o polskie rodziny. Ja bym raczej nie podejmował takiego ryzyka.
To krótko, pani Katarzyna Kierzyk-Koperska, czy pani się tutaj spodziewa jakichś zmian dotyczących Polaków, jeśli chodzi o 800+?
Nie ma takiego pomysłu. Zresztą premier Donald Tusk powiedział, że nie zostanie nic odebrane. Natomiast ja się zgadzam z panem posłem Grzybem, chociażby ze względu właśnie na ręce do pracy. No i pamiętajmy też, że przez to, że ten program jest dla wszystkich, to wiele kobiet odeszło z rynku pracy i to jest złe zjawisko, dlatego że te kobiety nie będą później miały świadczeń emerytalnych albo nie będą miały w takiej wysokości.
Ale one odeszły z pracy dlatego, że jest 800 plus?
Tak, no był taki trend, że w pewnym momencie, że w zależności od tego, ile dzieci było w danej rodzinie, no to kobiety też odchodziły z rynku
Czyli
pracy.
Widzi pani tutaj minusy tego rozwiązania, ale zmian nie będzie.
Ale zmian nie ma i nie będzie.
Tak, czekam, na koniec będzie pan miał właśnie jeszcze głos. Pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość w sprawie 800 plus i też Polaków.
Znaczy, jeżeli chodzi o Polaków, to tutaj ja uważam, że procedura, jaka obowiązywała przy powstawaniu programu 500 plus, powinna obowiązywać, bo to jest program wsparcia dla dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy te programy społeczne będą realizowane w przyszłości, tutaj pani poseł była uprzejma wspomnieć, że nie, że nic nie będzie zabrane, co było dane. Ja wspomnę tylko, że Komisja Europejska wszczęła procedurę nadmiernego deficytu i niestety będziecie państwo musieli ciąć wydatki, a wiadomo, że ulubioną metodą liberałów jest właśnie cięcie świadczeń socjalnych i tutaj ja uważam, że przyszłość nie jest tak pewna, jak pani deklaruje. Czas pokaże, jakie działania będzie podejmować państwo.
No tak, no, ale pamiętajmy, krótko, panie pośle, że wzrost gospodarczy spowoduje wyższe wpływy do budżetu i tego się trzymajmy, że nie musi być nic odebrane, żeby można było finansować wydatki.
Na chwilę rośnie, spadają inwestycje, więc...
Ale inwestycji nie było wcześniej, więc my musimy je tak de facto dopiero rozkręcić.
Wybory prezydenckie w maju. Pytanie, kto będzie decydował o ważności tych wyborów? Nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej, a 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego ma o tym decydować. Tak przynajmniej przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa tak zwana incydentalna. Poparły ją kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL i Polski 2050. Lewica wstrzymała się od głosu, przeciwko Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja. Założenia ustawy incydentalnej są niezgodne z konstytucją, tak wskazuje konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Państwo uchwaliliście ustawę niekonstytucyjną, pani posłanko?
Ale inni eksperci od prawa konstytucyjnego mają inne zdanie na ten temat. To, że eksperci różnią się w swoich wypowiedziach, to już słyszymy od wielu lat, więc...
Czyli jest konstytucyjna ta ustawa,
my
tak?
My dzisiaj musimy, panie redaktorze, wyjść z pewnego impasu i musimy się porozumieć co do kwestii ważności wyborów. Dlatego, że jakkolwiek w przypadku wyborów parlamentarnych, tam sytuacja była inna, bo tam de facto sam proces wyborczy decydował o ważności wyborów. Tak, tutaj w przypadku wyboru na prezydenta, no musimy się w tej kwestii porozumieć. Więc
taka tylko do wyborów zostały 4 miesiące.
Tak, zgadza się. Zgadza się. Natomiast
Takie zmiany nie są wprowadzane zbyt późno?
A panie redaktorze, przecież...
O tych problemach było wiadomo już wcześniej.
Było wiadomo wcześniej, ale dyskusje trwały między stronami, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie ustawowe. No, mam nadzieję, że pan prezydent podpisze tą ustawę i będziemy... No, na razie jest na etapie oczywiście Senatu. Natomiast mam nadzieję, że po zakończonym procesie legislacyjnym w parlamencie pan prezydent taką ustawę podpisze.
A co jeśli nie podpisze?
No to będziemy dalej mieć patową sytuację i wtedy pewnie będziemy myśleć o innych rozwiązaniach.
Poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent podpisze, nie podpisze? Coś pan wie?
Panie doktorze, no część klasy politycznej ubzdrała sobie, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie jest
Ale to
sądem,
nie jest ubzduranie, panie pośle.
I tak dalej. No to jest oczywiście nieuprawnione twierdzenie z tamtej strony. Natomiast to, że wprowadzono ustawę incydentalną, to ona oczywiście narusza przepisy ustawy zasadniczej w kilku miejscach. Przede wszystkim spójność prawa, biorąc pod uwagę incydentalność zapisów tej ustawy, ma dotyczyć tylko okresu wyborów prezydenckich, tylko i wyłącznie, jak i również termin wejścia w życie tejże ustawy, jak i również, to tutaj już wybrzmiało z wypowiedzi pana redaktora, termin wprowadzenia tych zmian. Są wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które twierdzą, że w okresie krótszym niż 6 miesięcy nie wprowadza się zmian w kodeksach wyborczych, a tutaj niestety to wprowadzono. Jestem przekonany, że prezydent Zidla jako doktor prawa doskonale wie, że to jest gniot prawny i tę ustawę zadebatuję.
Pani posłanka Katarzyna Kierze-Koperska i później pan poseł Andrzej Grzyb.
Ale panie pośle, ustawę, którą wprowadziliście, tą właśnie Izbę Nadzwyczajną, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, ona też była wprowadzona w terminie krótszym niż 6 miesięcy przed wyborami 15 października. No a ta izba dostała takie uprawnienia do orzekania o ważności wyborów. I dlatego...
Te wybory z 15 października teraz byłyby nieważne też z tego powodu?
Nie, ale kodeks wyborczy mówi o tych sześciu miesiącach przed wyborami.
Chociaż wybory prezydenckie są inaczej niż
wybory
parlamentarne.
Natomiast ja mówię tutaj o tym, że Trybunały Europejskie zakwestionowały zgodność z konstytucją tej izby, dlatego to nie jest, panie pośle, że my sobie coś obstaraliśmy.
Manipulacja, nie zakwestionowały powołania sędziów do tej izby, szanowna pani poseł.
Dobrze, w sprawie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Państwo na pewno się różnicie i na pewno nie dojdziecie do jednego zdania.
Przy wecie pana prezydenta.
Pan poseł Andrzej Grzyb, czy spodziewa pan się weta właśnie prezydenta Andrzeja Dudy?
No to jest dosyć interesująca sytuacja, jeżeli chodzi o tą izbę, która zajmuje się rozpatrywaniem ważności wyborów. Otóż my złożyliśmy, kiedy ta izba powstała, jako PSL, wniosek o rozpatrzenie naszego protestu związanego z faktem, że zostaliśmy pozbawieni i to w trzech różnych aspektach, czyli trzykrotnie ukarani za to, że swego czasu popełniliśmy błąd w roku 2001 przy wyborach. I wtedy otrzymaliśmy odpowiedź ze strony Izby właśnie Sądu Najwyższego, o której mówimy, że ona nie może rozpatrzyć tego naszego wniosku, dlatego że ich sprawa zawisła przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. I w związku z tym sprawa, dopóki nie zostanie, że tak powiem, wyjaśniona w tej sprawie, została oddalona przez tę izbę.
To panie pośle, wróćmy do wyborów prezydenckich, które są za 4 miesiące.
Mieli wątpliwość co do prawidłowości powołania tej izby. Ja nie mówię o nominacjach sędziowskich, tylko co do zasadności powołania tej izby. Gdy okaże się, że wynik wyborczy, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, będzie zdecydowanie pokazywał, który z kandydatów uzyskał w drugiej rundzie najwięcej głosów, to wtedy nie będzie problemu. Natomiast jeżeli będzie to bardzo, że tak powiem, wąski przedział, ta różnica ilości głosów pomiędzy tymi dwoma kandydatami będzie bardzo mała, można spodziewać się, że ta strona, która przegra te wybory, będzie skłonna do zgłoszenia wniosku o unieważnienie tych wyborów. I tylko ta inicjatywa marszałka Hołowni ma to na celu. My żeśmy zaproponowali wobec tego, niech to rozstrzygną sędziowie, co do których nie ma wątpliwości, czyli ci sędziowie, którzy mają najdłuższy staż w Sądzie Najwyższym. Oczywiście od razu powstały zastrzeżenia, że niektórzy jeszcze byli nominowani przed 90 rokiem. No, nie ma idealnego rozwiązania, a wszystko zaczęło się od tych wielkich zmian, które rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość, bo bodajże 12 razy zmieniało ustawę o Sądzie Najwyższym, łącznie z tym, że chciało nawet wygasić kadencję.
Państwo, z tego co mówicie, pan poseł Mosiński mówi o wecie, państwo mówicie, dlaczego uchwaliliście tę ustawę, ale to wszystko zapowiada, że będzie duży problem z tymi wyborami prezydenckimi i może nas czekać chaos. Pani Katarzyna Kierze-Koperska, krótko, bo musimy kończyć.
Na pewno może być duży chaos. No, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale obawiam się, że ten chaos powstanie.
Pan poseł Jan Mosiński, czego się spodziewa w maju, a właściwie w czerwcu, bo pewnie czeka nas też druga tura?
Wygranych wyborów przez doktora Karola Nawrockiego, dlatego że to jest mocny kandydat. Natomiast jeżeli chodzi o majstrowanie przy prawie, odradzam pani poseł, panu posłowi majstrowanie przy ustawach dotyczących
izby. Ale państwo majstrowaliście.
Bo ta izba orzekła również o ważności naszych wyborów w podobnym składzie, jak jest dzisiaj. I pytanie podstawowe, to co z tym robimy? Składamy mandaty poselskie,
bo ta izba jest nielegalna.
A co do sędziów, szanowni państwo, z tych 15 sędziów kilku, bo to wybrzmiało w debacie sejmowej, orzekało, wydawało wyroki w stanie wojennym.
I Andrzej Grzyb, poseł PSL, na koniec, krótko proszę.
No, można wymienić również sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy wydawali wyroki w sądzie, czy byli w wymiarze sprawiedliwości.
Nie orzekają w sprawach ważnych.
Trybunał Konstytucyjny to chyba same sprawy ważne.
Ale byli w instytucjach, no już tutaj nie chcę się znęcać nad panem prokuratorem, który przecież oskarżał działaczy Solidarności, panie pośle. No pamiętamy to.
Proszę nie brnąć w tym kierunku, bo wiem, o kim panie pośle.
Panowie, to nie jest
Piotrowicz, bo o nim mówimy.
Program o sędzim.
Daleko idąc do deklaracji poparcia opozycji w ówczesnej antykomunistycznej Solidarności.
Dobrze, pan poseł Andrzej Grzybczyk chce skończyć swoją wypowiedź. Pytanie o to, co nas czeka po drugiej turze, prawdopodobnej drugiej turze wyborów prezydenckich.
Panie pośle, tylko, że akurat osoba, która była oskarżona. Tam,
panie pośle, nie panie ja prezesie.
Mówię, tak? Natomiast chcę powiedzieć tak, że ja życzyłbym, żeby nie powstała taka sytuacja, w której należałoby przed sądami rozstrzygać o ważności wyborów. W poprzednich wyborach przecież ze względu na te turbulencje z COVID-em też był kłopot z dogadaniem. Później okazało się, że i Prawo i Sprawiedliwość się zgodziło, i Platforma Obywatelska.
Czyli pan patrzy na to optymistycznie. Panie pośle, musimy kończyć.
Odbyły się.
Bardzo dziękuję. Andrzej Grzyb.
I myślę, że tym razem się również tak stanie.
Polskie Stronnictwo Ludowe, Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, Katarzyna Kierze-Koperska, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję,
bardzo państwu dziękuję za program.
Dziękuję
do usłyszenia.
Dobranoc.